Dziękuję bardzo. Dobrze, że po polsku mogę mówić, jeśli rozumiecie. Rozumiecie, tak? Ostatnio głosiłem po rosyjsku, ale chwała Bogu, ale już po czesku niestety nie mogę. Chwała Bogu. Bracia i siostry, ja jestem tutaj drugi raz. Byłem pierwszy raz 2 lata temu na konferencji, którą organizował Mirek i nas zaprosił. Wtedy mogłem też grać razem z Tomaszem w waszej orkiestrze. Dzisiaj jest ze mną moja żona Danusia. I to rzeczywiście wspaniały wstęp i cieszę się, żeśmy mogli tutaj być w modlitwie i tego wysłuchać, bo Słowo Boże mówi, grajcie Panu pięknie z okrzykiem radosnym. Pięknie. To jest, ja nie lubię wywyższać człowieka, bo jestem sam muzykiem, artystą. Wiem, że chwała się nie należy człowiekowi, ale powinno być to jak najpiękniej. Cieszę się, że Tomasz tak pięknie tutaj gra i Miriam pięknie śpiewa i ta siostra na fortepianie. To jest piękne. Dlatego się tym zachwycam, bo zacznę od naszego świadectwa. Mirek nas przedstawił, znamy się od dawna, jest naszym przyjacielem. A my jesteśmy z zawodu muzykami. Ja jestem wiolonczelistą, moja żona jest w zasadzie perkusistką i prowadzi chór. Nawróciliśmy się dawno temu w Bydgoszczy. To jest takie miasto na Pomorzu Polski. Ja jestem właściwie z Lublina. Lublin to jest niedaleko Lubartowa i teraz mieszkamy i pracujemy zawodowo w Lublinie, a w Lubartowie prowadzimy kościół w sumie od 25 lat. Ale powiem chwilę o naszym nawróceniu, bo to może być świadectwo dla was, a potem przejdę krótko do podzielenia się słowem. Otóż my pochodzimy z takiego przebudzenia, które Bóg sprawił na Akademii Muzycznej. To był rok 85, 6, 7. I tam narodziło się takie stowarzyszenie Misja Muzyka, można powiedzieć. Będziemy tutaj za ponad tydzień czasu, będziemy mieli też zgrupowanie. I my się nawróciliśmy do żywego Boga. Nie było tam żadnej ewangelizacji, żadnego pastora, nie było żadnej akcji, ale jedna dziewczyna, która prowadziła życie w grzechu, też wiolonczelistka, pojechała gdzieś na wakacje i spotkała się z żywym Jezusem, żywym Bogiem. To jest najwspanialsze. I ona powiedziała swojej drugiej koleżance. Jej życie się odmieniło. Z dziewczyny, która gdzieś tam chodziła po imprezach, alkohol, to wszystkie te rzeczy. Powiedziała drugiej koleżance. Ta druga koleżanka też prowadziła takie światowe życie i była córką prokuratora. To było najciekawsze. Była córka prokuratora i w czasach komunistycznych jej kazali, czyli dali legitymację in blanco, czyli już podpisane, żeby założyła organizację komunistyczną na naszej uczelni. To była mała uczelnia, bo to było tylko, studiowali tam muzycy i nikt nie chciał się zapisywać do komunistycznej organizacji. Dali jej to in blanco, żeby ona chodziła i zakładała. No ale tak się złożyło, że ona właśnie się też nawróciła. Się nawróciła i to tak pierwsza dziewczyna jej świadczyła i ona jak się nawróciła, to te wszystkie legitymacje przyszła, rzuciła na biurko tym komunistom. No i tak się złożyło, że ta dziewczyna druga miała koleżankę. A to druga koleżanka była właśnie Danusia, która jest obecnie moją żoną już od dawna zresztą. I znowu ta koleżanka, to Violetta się nazywała druga, jej świadczyła. Jak to jej koleżanką od małego była. Chodziły do szkoły i spotkały się kiedyś w domu, jak to dziewczyny gdzieś tam wieczorem w łóżku sobie siedziały, opowiadały i to jej świadczyła Ewangelia. Mówi, wiesz, o grzechu i to trzeba mówić. I Danusia tak. I tam przyjęła Pana Jezusa właśnie. Ale to właśnie to było przebudzenie, bo te nawrócenia były trwałe. I potem powiem, gdzieś tam po jakichś paru miesiącach czwartą osobą byłem ja. Nawróciłem się, spotkałem, wtedy w ogóle z Danusią to nie było mowy, żebyśmy byli kolegami czy narzeczonymi. To później Bóg sprawił. Spotkałem tą Violettę kiedyś w pociągu, mówię, gdzie jedziesz? Ja zawsze kojarzyłem, że ona wymalowana, tu papierosy, gdzieś tam siedzi. No gdzie jedziesz? No jedę na Zlot Młodzieży Chrześcijańskiej. Ja sobie myślę, Boże, jak tacy ludzie jeżdżą na Zlot Młodzieży Chrześcijańskiej, to ja dziękuję. A ja wtedy nie wiedziałem, że ona już była nawrócona. Niczego sobie nie kojarzyłem. W każdym razie i potem ja się nawróciłem, szukałem Boga. Potem jeszcze kilka osób i tak dopiero potem zaczęliśmy się zastanawiać, że może by do jakiegoś kościoła się przyłączyć. Także tak to było. Nikt nie robił żadnej akcji tam. Nikt tam nie chodził, nie rozdawał traktatów. A z ust do ust i większość tych osób do dzisiaj trwa przy Panu. To jest ciekawe, że kiedy my się czasami tak wysilamy, robimy akcje jako Kościół, są z tego efekty, ale te efekty są takie różne. A kiedyś czytałem, że właśnie ludzie, którzy się nawracają podczas przebudzeń, to te nawrócenia są najbardziej trwałe. I wiele z tych osób do dzisiaj trwa przy Panu, które tam usłyszały Ewangelię. Po nas były różne inne osoby. I pamiętam jednego chłopaka, klarnecistę, naszego kolegę, się pytam, dlaczego ty się nawróciłeś? Bo do innych tak żeśmy się wysilali, chodziliśmy do nich. A on mówi, bo wy coś takiego w sobie mieliście, czego ja nie miałem. Coś ja musiałem to sprawdzić. Pamiętam. I było to niewiele. A przyjdź tam na spotkanie, to może się jakoś, to może coś dowiesz się. I on przyszedł i się nawrócił. A czasami robimy wiele wysiłku, żeby, a nie ma aż takich efektów. Kochani, to ja powiem wam, jak potem się nasze losy układały, bo to będzie trochę świadectwo miało z naszą pracą, powiem, co robimy. No, kiedy tam studiowaliśmy, naprawdę wspaniałe rzeczy przeżywaliśmy na uczelni. Głosiliśmy słowo, ta uczelnia była poruszona przez Ducha Świętego i co ciekawe, tam dalej trwa jakieś tam poruszenie. Może nie aż takie, ale dalej są osoby wierzące na tej uczelni, z tego co wiemy. Także tam Duch Święty swoje piętno zostawił. Myśmy chodzili do kościoła, wtedy nazywał się Zjednoczony Ewangeliczny, Kościół Ewangeliczny, teraz tam z Kościoła Baptystycznego są, ale to nieważne. Ważne, że tam jest przebudzenie Ducha Świętego cały czas. Potem podjęliśmy pracę w Słupsku, pojechaliśmy na północ Polski. Chyba rok czasu, żeśmy tam byli. Ale pastor był taki bardzo ewangelizacyjny, nazywał się Mirosław Milewski. Od świętej pamięci, już jest w wieczności ten brat. Ja się wiele nauczyłem u jego boku. I wtedy był taki czas, gdzie Bóg używał czegoś takiego jak ewangelizacja namiotowa, chcę wam powiedzieć. To było w Polsce. Był taki czas, że kiedy... I te namioty, kiedy rozbijano, przychodziło bardzo wiele osób. Wystarczyło rozbić namiot. To był taki czas. 200, 300, 400 osób przychodziło. Ludzie przychodzili, słuchali Ewangelii, były znaki i cuda pod tym. I był taki czas, że właśnie wtedy no, taką misję zorganizowano. Zespół muzyczny był potrzebny do tej ewangelizacji. I myśmy rzucili pracę. Miałem pracę w orkiestrze, mieszkanie służbowe mieliśmy. Zostawiliśmy to wszystko i podjęliśmy pracę dla Pana w tej to misji. I powiem, że to był lata 88, 89 rok, 90, tam początek 90. Tyle cudów, co wtedy widziałem, tyle nawróceń takich spektakularnych, to ja później chyba nie wiedziałem w tych latach. Czasami mówię, wróciłbym do tych lat, ale wiem, że to już nie wróci w taki sposób. Bóg jest ten sam, ale sposoby niestety nie działają tak samo. I wiem, że byliśmy w tej ewangelizacji, kilka lat tam działaliśmy, potem między innymi też była ewangelizacja taka namiotowa w Lublinie, chcę wam powiedzieć. Lublin, moje rodzinne miasto, była ewangelizacja na osiedlu, gdzie ja się wychowywałem, gdzie dorastałem. Tam przychodzili moi koledzy, moja rodzina, wszystkim głosiłem Ewangelię. Ja byłem jak w zespole muzycznym, głosimy Ewangelię, przychodzili nawet moi koledzy. I powiem taką ciekawostkę, bo to jest ciekawe. Przyszedł jeden mój kolega, w którym siedziałem w ławce w liceum, czy tak bliski kolega, i on przyprowadził innego kolegę. I wyobraźcie sobie, ja tutaj gdzieś głoszę Ewangelię, może nie byłem głównym mówcą, ale byliśmy w zespole muzycznym i potem też modliliśmy się z ludźmi, doradzaliśmy im. I przychodzi właśnie człowiek, przyprowadza takiego kolegę i mówi, ja go poznaję, ale wiecie, jak tego kolegę pamiętałem? Że jak miałem chyba 7 lat, oczywiście o żadnym nawróceniu nie było mowy. Ja nie pochodzę z rodziny wierzącej. Czegoś takiego nie było zresztą. To zatrzasnąłem tego chłopaka w sypie. Mieszkaliśmy w bloku 10-piętrowym i był taki syp. Ja go zatrzasnąłem. I on się tak przestraszył, potem wiem, że się jąkał do późna. I wyobraźcie sobie, przeze mnie. I ten człowiek przychodzi tutaj na ewangelizację. I kiedy jest wyzwanie, to on wychodzi do modlitwy, ten człowiek. Ja wychodzę do niego. I pierwsza rzecz, i on, ten drugi kolega mówi, wiesz, on spadł gdzieś z wysokości, pracował i ma swoje problemy jakieś zdrowotne. I pierwsza rzecz, kiedy do niego podchodzę, żeby się o niego modlić o uzdrowienie, to się mu przedstawiam, przypominam, no, mieszkaliśmy w bloku, ty pamiętasz, no tak, mówi, wiesz, to ja cię wtedy zatrzasnąłem w sypie. Pierwsza rzecz, którą mówię, muszę cię przeprosić za to. Czy mi wybaczysz, że po prostu to się przeze mnie jąkało? On mówi, a nie, nie ma sprawy. Wybaczam ci. I miał taki problem, że spadł z wysokości, i tutaj coś mu miał jakoś w kość wstawioną chyba kawałek i stracił powonienie. I mówię, to się pomodlimy. I kiedy modliliśmy się, to w jednej sekundzie chyba to powonienie mu wróciło, że zaczął płakać ten człowiek. No, czy on trwa przy Panu, to jest zupełnie inna historia, bo obawiam się, że on nie trwa dzisiaj przy Panu, ale w tym momencie w każdym razie Bóg go dotknął i takie rzeczy mogliśmy doświadczać. I wtedy, kiedy żeśmy właśnie tak byli, jeździli w tej ewangelizacji, między innymi była ewangelizacja w Lubartowie. W Lublinie i w Lubartów, to jest miasteczko stare żydowskie, prawie żydowskie miasteczko, 25 kilometrów od Lublina. Ja jestem rodowitym lublinianinem. I brat Michał Chydzi, którego pewnie znacie, słyszeliście, bo to on stąd jest, był wtedy naszym prezbiterem naczelnym, mówi, a może ty byś, właściwie nie pytał mnie, tylko mówi, wiesz co, ty się zajmij Lubartowem, tam jest ewangelizacja, to załóż tam kościół. Mówię, dobrze, no trudno, założę ten kościół, czy tam. I chociaż nie było tam żadnego startu, był ten namiot, to przychodziło 200-300 osób i z tego zaczęła się praca. No wcale nie znaczy, że te wszystkie osoby można było do zboru ściągnąć. To jest już inna, zupełnie inna historia, chcę wam powiedzieć. No i w takim mieście zaczęliśmy spotkania, w Domu Kultury, gdzieś tam po domach. No i tak od 25 lat to ciągniemy, tak powiem. Zbór tak jest od 91 roku. Wiernie z żoną staramy się tam służyć. Lubartów to jest takie, zanim przejdę do słowa, to jeszcze powiem chwilę o Lubartowie, bo Mirek tam był z bratem Sidneyem, którym go pewnie znacie, Sidneyem Watsonem, bo pewnie tutaj za Mirkiem przyjechał. Byli u nas z siostrą Netą, która ostatnio czuła się źle, ale chyba już jest lepiej, z tego co wiem, się też modliliśmy. Także byli u nas na takim specjalnym nabożeństwie. Powiem, to jest miasto, które jest taką poczekalnią Lublina, czyli tam ludzie śpią, wyjeżdżają. Wschodnia Polska, powiem jeszcze kiedyś, Mirek mówi, że jest mu bliska wschodnia Polska, bo tam gdzieś kiedyś był pastorem w Chełmie. Ale póki Rumunii nie było w Unii Europejskiej, to był taki okres, że mówiono, że to jest najbiedniejszy region, wschodnia Polska. Ja nie lubię się Polska B, ja to lubię mówić C, D, czy tam jakoś. Nie lubię się licytować na takie rzeczy, ale to jest takie nieprzyjemne, bo na ulicę byśmy spojrzeli, to są już w tej chwili wybudowane, ładne chodniki, wszystko. Ale taka mentalność ludzi pozostała, że polikwidowano wszystkie miejsca pracy, zakłady pracy polikwidowano i się przyzwyczaili do że pracy nie ma i piją. Zresztą kiedyś my się tam sprowadzali, to nam już powiedzieli, że tam miasto to króluje w Polsce gdzieś w spożyciu napojów alkoholowych. I chcąc, nie chcąc, nasza służba gdzieś tą stronę się, bym tak powiedział, zwróciła. Powiem tak, nasz kościół przez pierwsze 8 lat był taki młodzieżowy kościół i wzrastał dosyć prężnie, dosyć szybko. Mieliśmy dobry czas, ale potem nastąpiło coś takiego, co nikt nas nie uczył w seminarium. Nie wiedziałem, co takiego nastąpi. Mówiono o grzechu, o tym, o tamtym, w naukach złych. A tu z powodów ekonomicznych wyjechało 40% osób. Wyobraźcie sobie, zbór, który ma 30, tam parę osób, 40, zaczyna wzrastać i większość ludzi ze służb gdzieś tam wyjeżdża. To jest masakra po prostu dla pastora. I do tej pory, powiem tak szczerze, nie możemy się z tym pozbierać, ale tu chodzi o to, że ludzie, nawet jak są młodzi, Mirek mówi, no młodzi wyjeżdżają do studia. To u nas jest to samo. Wyjeżdżają, jak ktoś jest porządny, to za jakąś pracą wyjeżdża i tak to trwa. Ale Bóg nas tam postawił i mamy być wierni. Amen. Powiem wam jedną rzecz, że mam takiego przyjaciela, pewnie go też znacie, mamy przyjaciela, pastora z Pakistanu. Rashid się nazywa. Był też u nas, głosił Ewangelię. I ten to brat, kiedy był w Polsce, to było rok temu, jak u nas był, to w tym momencie z jego kościoła małżeństwo za swoją wiarę zapłaciło życiem. Małżeństwo zostało wrzucone z żywcem do pieca w cegielni. To było takie głośne w Pakistanie, wtedy w Koło Lahore. To dosłownie, on był u nas w środę, ten pastor, a we wtorek to się stało. I potem, kiedy te zamachy bombowe były w Pakistanie, to właśnie tam on był, miałam z nim ciągle kontakt. I Bóg mnie zapytał, może chciałbyś się zamienić? To jest takie pytanie. Możemy narzekać zawsze, że tu jest tak, tu jest tak. Musimy być wierni tam, gdzie Bóg nas postawił i koniec. A więc, kochani, po tym, kiedy nas Bóg zaczął, kiedy ludzie zaczęli tak wyjeżdżać, przez dłuższy czas, można powiedzieć, niewiele się tam działo, także trudno było kogoś zaprosić. I Bóg mi postawił na serce, wierzę, że to było od Ducha Świętego. Gdyby tak chleb zacząć rozdawać, gdyby kupić w piekarni parę bochenków chleba, czy tak jak w środę, mówi Mirek, mało osób tu będzie. Ja widzę, że jest dużo osób. U nas też przychodziło tam no różnie, 8-10 osób. Mówię, jakby tak chleba kupić w środę, zacząć zapraszać, by być, głosić Ewangelię. To już 8-9 lat temu zaczęliśmy robić. I wyobraźcie sobie, zaczęli przychodzić ludzie, ludzie z miasta. W pewnym momencie dochodziło do tego, że przychodziło, jak zbór miał 20 tam parę osób, 80 osób z miasta przychodziło. To jest bardzo dużo, jak na takie miało miasto. Ale to były też swoje uboczne skutki. To takie, że często ludzie przychodzili, niektórzy nietrzeźwi. Tam blisko było przedszkole naszego kościoła, tam gdzie wynajmowaliśmy salę. I byli ludzie nietrzeźwi, pijacy. I oni by nie przyszli do żadnego innego kościoła. Ja wiem, że są kościoły, gdzie oni by nie weszli. Na przykład niektóre zbory wynajmują w pięknych hotelach i tam by ich po prostu nie wpuścili. Ja wam powiem tak, ja nie pochodzę z rodziny jakiejś alkoholicznej czy żadnej i wiem, że jakąś miłość do tych pijaków, bo tak mogę powiedzieć, to chyba muszę mieć od Boga, bo sam tego nie mogłem wytworzyć. Już mi starsi mówili, inni ludzie w kościele, po co oni przychodzą? Nie wiem, czy jestem jedynym, ale na pewno niewielu jest pastorów, że mam w kościele, Mirek widział, Biblię i alkomat. U mnie alkomat jest w kościele i powiedziałem do tych ludzi, możesz przyjść na nabożeństwo, nawet jak masz problem, ale musisz przyjść trzeźwy. I było tak, że wiele razy tych ludzi po prostu sprawdzałem i mówię, aha, ty masz 1,5, to przyjdziesz sobie następnym razem. Jak będziesz trzeźwy, to się będziemy modlić, będziemy ci tam żywność wydawać, czy tak dalej. A wtedy, kiedy był Mirek i Sydney i Neta kiedyś bywali, to oni nawet nie wiedzieli, że przyszedł jakiś człowiek i chciał awanturę robić tam do kościoła. Tam, gdzie wynajmowaliśmy, taki był kościół, po schodach się wchodziło. I jeden inny człowiek, to nie był nasz sympatyk, to nie był członek, wyszedł na zewnątrz i mu tam w nos przyłożył na tych schodach. Także tamten się cofnął. Także oni nawet nie wiedzieli, że takie coś się wydarzyło, żeby Sydneyowi nie zakłócić zwiastowania. Takie rzeczy były. Ale przejdę teraz do słowa. Jak mówię, to jest ciężka służba. Ale dlaczego to robimy? Dlaczego to robię? Podzielę się moim objawieniem, które dostałem ze Słowa Bożego jakiś, nie wiem, rok czy dwa temu. Mówię objawieniem, w sensie zrozumieniem, to mam na myśli. Dlaczego my to robimy? Jaki jest sens Ewangelii? Bracia i siostry, otwórzmy na chwilę Psalm 113. Takie pieśni śpiewacie, ale wiem, że angielskie pieśni też śpiewacie pewnie. Któż jest jak nasz Pan? Nie ma innego. Któż jest jak nasz Pan? Znacie pewnie tę pieśń, nie? Who is like the Lord? There is no one. No w każdym razie w tym psalmie od 5 wiersza czytamy. Któż jest jak Pan nasz? Jak Pan Bóg nasz, który mieszka na wysokościach i patrzy w dół na niebo i na ziemię. Podnosi nędzarza z prochu, a ubogiego wywyższa ze śmieci, aby posadzić go z książętami ludu swego. Sprawia, że niepłodna ma dom, jest matką cieszącą się dziećmi. Alleluja. Słowo Boże mówi, że Pan... No jest to fajne pytanie. Któż jest jak Pan Bóg nasz, który mieszka na wysokościach? Co robi? Podnosi nędzarza z prochu, ubogiego wywyższa ze śmieci. Po co? Aby posadzić z książętami ludu swego. No i sprawia, że niepłodna ma dom, jest matką cieszącą się dziećmi. Pytanie, któż? Odpowiem, nikt. Zgadzacie się? Nikt. Któż jest jak nasz Pan? Tylko On to robi. Pytanie, zadam sobie pytanie, dlaczego On to robi? Dobre pytanie, dlaczego to robi? Myślę, że każdy z Was mógłby próbować na to pytanie odpowiedzieć. Ja może przedstawię moją odpowiedź. Robi to, bo może. Amen? Robi to, bo może. Nikt inny nie robi. Gdybyśmy otworzyli, może nie będziemy tego czytać, ale dwa psalmy dalej. Psalm 115 mówi, że dlaczego mają mówić narody, gdzie jest ich Bóg? Bóg nasz jest w niebie, trzeci werset, czyni wszystko, co zechce. Tak? Jest napisane. To jest ważne. A bożyszcza ich są ze srebra i złota, są dziełem rąk ludzkich, mają usta, nie mówią, oczy, a nie widzą, uszy, a nie słyszą, nozdrza nie wąchają, i tak dalej, i tak dalej. Mają ręce, nie dotykają, i tak dalej. Tylko Pan może to zrobić. Tylko Pan może sprawić, że niepłodna ma dom. Tylko Pan może sprawić, że nędzarz jest podniesiony z prochu, a ubogi wywyższony ze śmieci. I to jest coś ciekawego, że Bóg odzyskuje ze śmieci rzeczy jakby zużyte, niemożliwe do naprawienia w duchowy sposób. Ja bardzo lubię to, o czym pisze święty Jan, po co przyszedł Jezus, na co się objawił, że Syn Boży zniweczył się na to, objawił się na to, aby zniweczyć dzieła diabelskie. To jest coś cudownego. Diabeł myśli, że on tak wszystko zepsuje, że może zepsuć życie człowieka, że może to. Jezus przychodzi i objawia się, a to by to zniweczyć. Po prostu zniweczyć. Kiedy mówimy Słowo Boże, to dzieła diabelskie są zniweczone i powinny być zniweczone. I to dlaczego działamy w Lubartowie, to dlaczego tutaj działacie, to dlaczego w sumie działa Kościół, to jest właśnie po to. Nie po to, żebyśmy tylko mieli przyjemne spotkanie, chociaż my potrzebujemy. Ja się bardzo cieszę, że dzisiaj możemy mieć, myślę, przyjemne spotkanie, że jest dobry budynek, że jest ta fajna muzyka. Ale to nie wszystko. Po to by były zniweczone dzieła diabelskie. I kochani, te śmiecie, można powiedzieć, to tak naprawdę Bóg wywyższa nędzarza z prochu, ubogiego wywyższa ze śmieci. Do mnie to przemawia, ponieważ my się z takimi nędzarzami stykamy fizycznie, z nędzarzami w sensie duchowym i w sensie nawet dosłownym. I takie świadectwo ciekawe, że z tej naszej pracy w Lubartowie, chociaż powiem, że wiele łez też ta praca pochłania, bo wiele ludzi, którym składamy serce, głosimy, przychodzą do kościoła, potem się cofają, gdzieś bratki z wytrwania. I to jest ból. Ale jeden z takich nędzarzy właśnie, mogę powiedzieć, odzyskanych, który Pan odzyskał ostatnio, Zenek, o którym miejscowa gazeta pisała, człowiek, który by dzisiaj już pewnie by zamarł na ulicy, bo gdzieś tam żył. Dzisiaj ten człowiek jest nawrócony, ochrzczony po różnych terapiach i tak dalej i mieszka w domu z moim niewierzącym ojcem w Lublinie. I głosi mu Słowo Boże i modli się o niego. I nawet jego uzdrowienie. To jest ciekawe po prostu. Co Bóg może uczynić? Podnosi nędzarza z prochu, aby go posadzić z książętami ludu swego. To jest cudowne, kiedy człowiek, który jest na ulicy, jest takim ludzkim śmieciem, Bóg potrafi go podnieść. Nikt tego nie potrafi uczynić. Ja wierzę, że słuchajcie, chwała Bogu za wszystkie te terapie, za programy unijne, jakieś tam odwykowe. To wszystko jest potrzebne. Ale jeśli Pan nie zrobi tego, to wszystko nie działa. Żaden program nie potrafi człowieka zmienić. To Ewangelia to czyni. I kochani, jest takie słowo, które jest brzydko powiedziane, kiedy człowiek do człowieka mówi gdzieś tam, czasami w filmie, w książce mówi, ty śmieciu. Czasami, i to jest takie bardzo przykre. Czasami ludzie tak się czują, jako coś takiego zużytego. A Jezus fascynuje się w tym i robi to, że Bóg z ludzkich śmieci potrafi zrobić coś wartościowego. Ostatnio chyba Leszek Mocha coś podobnego pisał na swoim, pastor Leszek Mocha na swoim wpisie jakoś taki podobny sens nadał. Ale ja miałem to myśl już dawniej. I wiecie co, może nie będziemy tego czytać, ale ciekawy jestem, zadam pytanie, czy lubicie czytać rodowody? Kto lubi czytać rodowody w Biblii? Mirek. No pastor nie miał wyjścia, musiał podnieść rękę. Bądźmy szczerzy, to jest nudne. Ale inne razy czytam, powiem, fascynuje mnie, jak czytam i za którymś razem coś tam nagle zobaczę. I nagle zobaczę, że jakieś tam imię to coś oznacza, że to wcale nie jest takie przypadkowe. Ale dążę już do celu. Kiedybyśmy czytali na przykład rodowód Pana Jezusa Chrystusa w Ewangelii Mateusza, to znajdziemy tam, nie będziemy tego czytać, ale bardzo ciekawe imiona. Ja sobie cztery imiona wypisałem, bardzo ciekawe. Mianowicie na przykład Rahab, Tamar, Rut i Batrzeba. To są bardzo ciekawe imiona i się tak zastanawiam, czy gdybyśmy się zastanowili nad historiami tych osób, czy byśmy chcieli mieć takie świadectwa w naszej rodzinie. Ja tak po prostu powiem, kim była Rahab? No to prostytutka, tak, która była w Jerycho, tylko tyle, że wpuściła wywiadowców bożych, ludu Bożego do Jerycho i potem rzeczywiście stała się jedną z protoplastek rodu Jezusa Chrystusa. Została włączona do ludu Bożego, ale jej zawód, jak to mówi, nie mówi tego Biblia, no ale tak się mówi w Polsce, najstarszy zawód świata. Nie wiem, czy to prawda, czy to jest najstarszy zawód. Była po prostu prostytutką. Raczej nikt by się nie chwalił, że jego ciocia, babcia czy prababcia kimś takim była. I to ciekawe. Kim była Tamar? Tamar tu jest coś jeszcze ciekawszego, bo to była synowa patriarchy Judy. Tam się wiąże ciekawa historia z tą sprawą. Ja wam może nie będę tego czytał, ale jeżeli nie czytaliście, to w domu sobie jako zadanie domowe przeczytajcie. Dużo, dużo czasu by zeszło, gdybyśmy to czytali. Tamar była synową Judy. I tak się złożyło, że mąż Tamar umarł. I według prawa Juda powinien dać jej następnego brata za męża. No ale kiedy ten dorósł, to jemu szkoda było po prostu. Nie chciało mu się zużywać swojego kolejnego syna dla niej. No i ona użyła podstępu. Mianowicie przebrała się za nierządnicę, siadła gdzieś tam koło drogi. No i nabrała swojego teścia. On z nią obcował i stąd powiły się dzieci. I znowu ona została protoplastką i włączona do rodu Dawida. Czyli znowu, co za obrzydliwa historia. Co za obrzydliwa historia, tak byśmy powiedzieli. Co by to było, gdyby coś takiego się w kościele zdarzyło? Jestem ciekawy. To byłoby coś obrzydliwego po prostu. Rut. Kim była Rut? Rut to była, no bo to już nie było akurat może tak, że coś złego się działo, ale to była cudzoziemka z kolei. Cudzoziemka, nie była to Moabitka, no właśnie, czyli coś, nie był to ród wybrany, czyli coś nieczystego znowu, a wiecie, jak Żydzi po prostu, tylko Izraelici, to tylko czystego znowu, coś, jakaś osoba z zewnątrz, no to jeszcze ród, możemy powiedzieć, najczystsza z tych, chociaż też nieczysta, najczystsza wśród nieczystych. No z kolei Batrzeba, ta historia w rodzinie, to już chyba, nie wiem, która najbardziej obrzydliwa historia. Batrzeba, żona Dawida, kolejna żona Dawida i to po wdowa, wcześniej nie wdowa, po Uriaszu, czyli po rycerzu Dawida. Jeśli byśmy czytali historię najdzielniejszych rycerzy Dawida, to tam się okazuje, że Uriasz jest wśród tych, w spisie tych najdzielniejszych rycerzy Dawida. I zobaczcie, co Dawid, ten Boży mąż, Boży sługa zrobił z tym swoim, z jednym z najwierniejszych rycerzy po prostu bezczelnie odbił mu żonę, użył swojej królewskiej władzy, użył jej swojego autorytetu, żeby haniebnie najpierw z nią obcować, a potem po prostu wysłał go na pierwszą linię frontu, żeby zginął. No i potem się z nią ożenił. Co za obrzydliwa historia. Są to cztery obrzydliwe historie. Dlaczego tym mówię? Bo Pan Jezus nie wstydził się, by to było w Jego rodowodzie. To jest coś niesamowitego. Ja widzę to, że Bóg pokazuje, że chociaż te rzeczy same w sobie są obrzydliwe, to nie są rzeczy do kopiowania, do polecenia. Bóg ma moc te rzeczy oczyścić i nawet ludzi, którzy byli upoprani w takich brudach, oczyścić i włączyć na nowo do Królestwa Bożego. Mi to po prostu pokazuje, bo inaczej nie mam innego wytłumaczenia. To nie jest to, że Bóg chciał te rzeczy, zaplanował, podobało mu się, akceptował te rzeczy. Nic z tych rzeczy. Bóg ma moc oczyścić te rzeczy. Chwała Bogu. Bóg ma moc zniweczyć dzieła diabelskie. Na pewno to morderstwo, którego dokonał skrytobójczo Dawid, było dziełem diabelskim. Ale Bóg ma moc nawet te rzeczy jakoś zniweczyć. I zobaczcie. Bóg daje nowe życie w Chrystusie. Jest napisane, każdy, kto jest w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. Pewien brat, nazywał się David Paulson, to jest taki znany pastor, nie może słyszeliście, no, w Anglii, nauczyciel Słowa Bożego. Kiedyś ktoś zapytał się go, gdzie pracuje, to nie był akurat chrześcijanin, gdzie pracujesz? On mówi, ja zajmuję się recyklingiem, czyli uzyskiwaniem śmieci. On powiedział prawdę, my właściwie, Jezus, zajmujemy się recyklingiem, czyli odzyskiwaniem ludzi z tych duchowych śmieci. Taki jest sens Ewangelii. Taki jest sens, nawet spojrzałem na to dosłownie właśnie działania Kościoła, którego ja gdzieś tam mogę być sługą, w sensie dosłownym. Nie jest ten recykling wcale taki łatwy, ale jest możliwy. Nikt tego nie potrafi dokonać. I kochani, zobaczmy list do Koryntian, pierwszy rozdział, wiersz 26. Jest napisane, przypatrzcie się zatem sobie, bracia, kim jesteście według powołania waszego? Że niewielu jest między wami mądrych według ciała, niewielu możnych, niewielu wysokiego rodu, ale to, co u świata głupiego, wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych. I to, co u świata słabego, wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co mocne. I to, co jest niskiego rodu u świata i co wzgardzone, wybrał Bóg, i w ogóle to, co jest niczym, aby to, co jest czymś, unicestwić. aby żaden człowiek nie chełpił się przed obliczem Bożym. Jest napisane, że Bóg wybrał to, co u świata słabego, głupiego, aby zawstydzić mądrych. I to, co niskiego rodu u świata i to, co wzgardzone. I ja się zatrzymałem nad słowem wzgardzone. Lubię czasami się przyczepić do jakiegoś słowa. To jest bardzo ciekawe, kiedy tak się skupimy na jakimś słowie. Bóg wybrał to, co wzgardzone. Zawsze mi się to kojarzy, jakiś obraz mogę sobie wymyślić. Na przykład na targu. Wyobraźcie sobie, są tu pewnie targi, jakieś rynki. Widzieliśmy rynek, jest w Czechach, nie wiem, tam owoce sprzedają, czy na przykład jakieś ubrania, czy jeszcze coś tam może być. I wyobraźcie sobie, że są jakieś rzeczy, jakieś owoce, jakieś jabłka, które ktoś już przeglądał i wszyscy odłożyli, bo jest już takie najgorsze, nadgnite, nad... I przychodzi ktoś i mówi, o, zgardziło tych osób, ja wezmę to. Wyobraźcie sobie, że jest człowiek, który już wszyscy zgardzili, mówi, nic z ciebie nie będzie. Jackiem Stępniakiem, który akurat jest na obozie i tutaj jesteśmy razem, ludzie już nim zgardzili. Bóg go wybrał. I to jest coś takiego właśnie, że Bóg wybiera coś, co już, czym już wszyscy ludzie wzgardzili. Bóg wybrał to, co wzgardzone. Albo wyobraźmy sobie, nie wiem, jakąś stołówkę, gdzie dzieciaki się rozpychają, czy tam więźniowie i odpychają ci najbardziej tacy mocni tych wszystkich i tam ten, kto na końcu jest, bierze ten jakiś ochłap. I Bóg wybiera to, co wzgardzone. Tylko wiecie co? Bóg nie jest słaby, że ludzie go odepchnęli, że diabeł go odepchnął i po prostu, no, nie starczyło dla Boga już tych lepszych ludzi. Już, no, niestety, ci lepszego rodu, ci najbogatsi, najwspanialsi, no już dlatego, no, diabeł wszystkich zabrał i teraz Bóg musi sobie wziąć takiego jakiegoś pijaka, takiego nikogo. Nie, to nie tak. Napisane jest to, co u świata głupiego wybrał Bóg. To, co wzgardzone, co jest niskiego rodu. To jest ciekawe. Bóg to wybiera. To nie znaczy, że oczywiście musimy się starać, żeby być takimi najgorszymi. To zupełnie nie ta myśl. Tylko, że Bóg się nie myli. Dokonuje takich wyborów. Bo nikt inny nie może z tego zrobić nic wartościowego. Tylko ten Boży recykling, powiem przez Ewangelię, jest czymś naprawdę niesamowitym. Słuchajcie. Gdyby Bóg brał tylko tych najlepszych, świat nie widziałby w tym nic nadnaturalnego, w tym nic ciekawego. No, wziął najlepszego, on zawsze taki był, jest dobry. Ale w momencie, kiedy naprawdę z człowieka, który jest śmieciem, który jest zerem, który jest gdzieś tam na dnie, Bóg czyni kogoś, kto mówi Ewangelię, to jest po prostu niesamowite. I wam powiem, że w naszej pracy to już się z kilkoma takimi ludźmi zetknęliśmy, z takimi przypadkami. Bo powiem tak, doświadczamy też natychmiastowych uzdrowień, ale to jest coś, co mnie, powiem tak, nie fascynuje w takim stopniu. Dlatego, że na przykład powiem takie z tej pracy, którą wykonujemy. Nawet chyba było bodajże w tym roku na jesieni czy w zimie. Przychodził człowiek do kościoła, miał pewien problem, jakiś oczywiście tam z rodziną, jakiś alkoholowy. Przychodził na różne nabożeństwa i pewnego razu zachorował na rwę kulszową. Tak silnie, że raz przychodzi zgięty, myślałem, że on jest pijany. Mówi, nie, przyszedłem po uzdrowienie. Czepiał się po płocie i powiedział sobie, że kiedy dojdzie do kościoła i się o niego pomodlą, to będzie uzdrowiony. Czepiał się dosłownie płotów, ludzie na niego patrzyli. Kiedy przyszedł, wezwaliśmy do go modlitwy, położyliśmy ręce. Już się poczuł lepiej. Za dwa dni przychodzi całkiem wyprostowany, całkiem zdrowy. I składa świadectwo, że lekarz mówi, który go tam leczy, rodzinny, mówi, to niemożliwe, żebyś ty tak był szybko zdrowy. Chwała Bogu. No ale ten człowiek dzisiaj na przykład dalej pije po tym wszystkim. Ale powiem o innym świadectwie, które mnie fascynuje. Ja specjalnie to mówię. Świadectwo, kiedy człowiek, który żył na ulicy, no nawet taki Zenek, o którym mówię, który nie potrafił słowa sklecić, czyta Biblię i potrafi z tej Biblii coś powiedzieć. Potrafi się sensownie po prostu pomodlić. Lepiej niż niektórzy chrześcijanie. Wybaczcie, że tak to oceniam, ale to jest może niewłaściwe. Ale wydaje się, że ten człowiek zrobił większy postęp niż ludzie, którzy na przykład siedzą w ławkach. To jest dla mnie niesamowity cud. Kiedy człowiek, który był zgardzony i gdzieś tam startuje. I takich świadectw mieliśmy już kilka. Mamy takiego Rysia na przykład. No, człowiek, który z wielu, wielu lat służy Bogu, prawie od początku zboru. Rodzina jest właściwie alkoholiczna. Ten człowiek mógł być niczym, mógł być na dnie, ale wyprowadził się w tym momencie. Gdzieś tam służy dzisiaj w Parczewie. On normalnie mówi kazania. On normalnie się wysławia. Chłopak, który nie skończył szkoły podstawowej. Co Bóg potrafi zrobić? To jest niesamowite. I dlatego mówię, gdyby Bóg brał tylko tych najlepszych, świat nie wiedziałby w tym żadnego cudu. Któż jest jak nasz Pan? Nikt nie potrafi. Jeszcze jedną rzecz z tego pierwszego listu do Koryntian sobie przeczytamy. Jeszcze jedną rzecz, żeby to naświetlić. Z 6 rozdziału, od wiersza 9 do 11, czytamy... Albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie łudźcie się, ani przetecznicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani mężołożnicy, ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą. A takimi niektórzy z was byli, aleście obmyci, uświęceni, usprawiedliwieni, w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w duchu Boga naszego. Zwrócę uwagę na to słowo. Takimi niektórzy z was byli, aleście obmyci, uświęceni, usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w duchu Boga naszego. Czyli Pan Jezus ma moc użyć tych ludzi, którzy są śmieciami, są, można powiedzieć, wykluczeni. Ma moc użyć tego, czego ludzie się wstydzą, czego by tych historii, których byśmy nie chcielibyście, żeby były w waszym zborze, żeby nie były w naszym zborze. Kiedy coś takiego się zdarza, to ludzie mówią, o nie, ja do takiego kościoła nie będę chodził, jak tam jest rozwód, tam jest to, tam jest tamto, ja nie chcę mieć z tym nic wspólnego. Chwała Bogu, że Bóg może to wszystko oczyścić, może doprowadzić do tego, że każdy ma równe szanse przed Bogiem. I kochani, ja cieszę się, że mogę być z wami, myślę, że jeszcze może wasz pastor coś powie. Więc taki widzę sens Ewangelii. Może z innej strony na to spojrzałem, ale ja wierzę, że my pracujemy w Bożym recyklingu, tak powiem. I krew Pana Jezusa Chrystusa, chwała Bogu, ma moc oczyścić każdego, kto upadnie. I to jest cudowne. I tylko Jezus, tylko nasz Pan, Jemu niech będzie chwała. Amen.
Dziękujemy za słowo. Wiecie, czasem tak jest, że ludzie usłyszą Ewangelię, ale nie potrafią wytrwać w Panu. A czasami chcą tylko czegoś dla siebie, a nie rozumią, że Ewangelia to jest wejście w relację z Bogiem. Ewangelia to jest przyjaźń z Bogiem, to jest miłość z Bogiem, dobra nowina, ale to jest głębokie uczucie, też, czy nawet nie uczucie, głęboka relacja, z którym może się wiązać uczucie. I przypomina mi się takie świadectwo, które wręcz jak anegdota brzmi, z Ameryki, które opowiadał zresztą Brad Watson, już dzisiaj wspomniany tutaj, o jednym bogatym człowieku, który był u jego kolegi w zborze. I to był, wiecie, taki no ogromny bogacz, milioner. I on ciężko zachorował, praktycznie śmiertelnie zachorował. I kiedy pastor do niego przyszedł go odwiedzić, to ten człowiek powiedział, jeżeli Bóg by mnie z tego wyciągnął, to jeżeli będę mógł przyjść, to na pierwsze nabożeństwo przyniosę czek na $1,000,000. A ten pastor mu tłumaczy, że Bóg go nie uzdrowi, dlatego że on chce dać $1,000,000, tylko dlatego, że go kocha, że $1,000,000 nie jest warunkiem, ale on mówi, ja chcę służyć Bogu, jeśli Bóg istnieje i mnie uzdrowi, to $1,000,000 chcę wpłacić, przynieść czek i dać, bo w Ameryce się te czeki. Wiecie, i faktycznie modlili się i wiecie, ten nowotwór ustąpił i ten człowiek doświadczył zdrowia. No ale nie pokazał się nigdy w zborze, nigdy nie przyszedł, nigdy nawet nie zareagował. I pamiętam, jak Brad Watson mi opowiadał, mówi, że któregoś dnia on go spotkał na mieście i mówi, słuchaj, jak tam twoje zdrowie, jesteś zdrowy? No on mówi, no jestem, super, nie, dobrze się czuję, mam się świetnie. No on mówi, czy mogę ci coś przypomnieć? Mówiłeś, jak byłeś chory, że jak będziesz uzdrowiony, to przyjdziesz do kościoła i dasz $1,000,000. On tak patrzy, mówi, wiesz co, to ja chyba musiałem być naprawdę chory, no co ty. Ludzie czasami myślą, że można się w ten sposób właśnie bawić, ale ludzie nie rozumieją, że nie chodzi o milion dolarów. Ten milion dolarów jest i przeminie, ale jest dusza człowieka. Jezus przyszedł, aby zniszczyć te dzieła diabła. Kiedy dzisiaj pastor Mariusz mówił tutaj o tych czterech kobietach, ja wiem, że mieliśmy tu z tych rodowodów, ja nieraz tu z tego prowadziłem nauczanie, to zwróćcie też uwagę na coś jeszcze, jeśli chodzi o te cztery kobiety. Pamiętacie, jak Jezusowi przyprowadzono kobietę przyłapaną na cudzołóstwie? Pamiętacie w ogóle, jaki był stosunek Jezusa do grzeszników? Ja myślę, że kiedy rzucono przed nim tą bezbronną kobietę, owiniętą w pierwszy lepszy koc, jaki zdążyła złapać, rozczochraną, brudną, wystraszoną, ja myślę, że być może przez chwilę Jezus wspomniał na swoich przodków. Patrzył na nią i wiedział, że w jego linii, w jego rodowodzie właśnie taki ktoś już był. Że to już było i oto jestem. To już było, ale przyszedł Pan Jezus i Bóg tą cudowną niespodziankę przyniósł światu i kiedy rozpoczął służbę, stał i powiedział, Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie. To jestem, żeby Duch Święty chodził nade mną, namaścił mnie. Ja myślę, że Boże serce się radowało, kiedy to mówił, ale ludzie powiedzieli, my dziękujemy bardzo za takie niespodzianki, my nie chcemy, mamy tutaj swoje plany. I nigdy nie widziałem w Biblii, żeby Jezus w jakiś sposób mocno atakował takich ludzi, jakieś prostytutki, biedaków. Nigdy nie słyszałem, żeby ich atakował. Ale bardzo jasno mówi o faryzeuszach. Mówi, wy nie tylko zabraniacie, ale nawet jak już kogoś pozyskacie, to jeszcze gorszy jest przez to. Także nie dziwię się tym rodowodom. Bardziej bym się dziwił, gdyby tam byli jacyś szlachetni królowie. Jesteśmy gotowi przyjąć Boże zbawienie. Nikt nie jest zbyt zły, żeby Bóg się mógł litować. Powstańmy, podziękujmy za to, co nas dzisiaj nauczał pastor Mariusz. Podziękujmy Panu za to, że zmiłował się i nad naszym życiem i pociągnął nas do siebie.